tego nie zapomnę do końca życia. To było coś takiego, jak oglądaliśmy na filmach kiedyś za czasów wojny. Pociąg podjechał z uchodźcami, się na chwilę zatrzymał, nie mógł jeszcze wyjechać, nie miał odprawy paszportowej. Ten pociąg był cały brudny. Ludzie wkładali jedzenie, pampersy, podpaski, środki higieniczne. Przez te okienka były wpychane, one delikatnie się uchylały tylko. Matki płaczące w środku, jak ten pociąg odjeżdżał z tymi dziećmi. To była jedna z sytuacji, kiedy oczy mi się mocno szkliły. Bezbronni, nie wiedzieli, gdzie jadą, po co jadą. Większość nie miała miejsca, gdzie by się mogło zatrzymać i nie wiedziała, co robić.
Ja przewiozłam tu dwóch nucich swoich. Rodzice nie smogli wyjechać. Ja przepraszam. I co, przyszło się jechać, uciekać od tych... Tych syren, tego wszystkiego. Nie wiedzieli, gdzie idą i jak jadą. Nie może znaleźć słów, naprawdę.
Pod skrzydłami aniołów. Reportaż Renaty Redy.
Jak zaczęła się wojna, to przeglądałem informacje ze świata. Zacząłem przeglądać grupy medyczne na profilach społecznościowych. Tutaj się zbiera pomoc, tutaj się zbiera pomoc. Ja pomyślałem, że to też może pojechać. Szybkie rozeznanie w sytuacji, gdzie nie ma tej pomocy. Padło na Dorochusk. Telefon do Stefana Sochonia z Podlaskich Aniołów. Czy coś ogarniemy z finansowaniem? Dał zielone światło, potem szybki telefonik do Porozumienia Zielonogórskiego. I tak się tutaj pojawiliśmy.
Na początku było nas dwóch, my jako ratownicy. Nie spaliśmy przez dwie pierwsze doby, ale już na koniec pierwszej doby to tak sobie pomyśleliśmy, no nie wytrzymamy przy takim napięciu, przy takim ruchu ludzi. No ale zaraz pojawiła się dwójka lekarzy, potem przyjechało jeszcze dwóch znajomych, kolejna karetka. Było nas więcej, ale każdy miał ręce pełne roboty. To się bardzo mocno rozrosło, dość dynamicznie.
I w momencie, kiedy doszliśmy do wniosku, że jedna karetka to troszeczkę za mało, zaczęliśmy myśleć o budowie szpitala. Po kroku, po kroczku, po kroczku. Do tego dołączyły wpłaty ludzi, które pozwoliły nam to sfinansować. No i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy w tej chwili.
Koleżanka, z tego co wiem, dała ogłoszenie na Facebooku.
Odpowiedziałam w komentarzu na czyjś post.
Pierwszy raz wydaje mi się, że ja do ciebie dzwoniłem gdzieś o 4:30 w nocy, coś takiego, tak. Bo miałem jakiś problem przy
coś
pacjencie.
Coś takiego było.
I to było na takiej zasadzie, że dzwonię, cześć Katia, słuchaj, jestem Tomek, mam twój numer od koleżanki, czy mogłabyś mi potłumaczyć? No dobra, no i tak to się zaczęło. Przetłumacz mi to i to i to. Wytłumacz dla ludzi, jak to ma wyglądać i uspokój ich trochę, bo ja mogę tutaj stać, przytulić, ale Katia akurat przez telefon robiła dużą robotę, bo to polegało na tym, że ich uspokajała, tłumaczyła, że tu są bezpieczniejsi, że tu jest spokój, że tu już im nic nie grozi.
Telefon na głośniku jeden, drugi i tłumaczymy się wzajemnie przez dwa telefony. Wtedy byłam u babci, bo zawiozłam swoje przyjaciółki z Ukrainy do niej. Potem się położyłam spać i właśnie chłopaki zaczęli dzwonić. Tak się zaczęło.
Numer do Katii został gdzieś tam zapisany i każdy z medyków, kto tutaj przyjeżdżał, czy od nas z Białegostoku, czy tutaj Lublin, okolice Chełm, każdy dzwonił, Katia naszą tłumaczką tutaj graniczną została.
Najcięższą rzeczą, z którą tutaj mamy do czynienia, to jest to nieszczęście dzieci. Staramy się być nie tylko medykami, ale musimy być przede wszystkim ludźmi, wywołać uśmiech na twarzy tych dzieci. Czasami prosta rozmowa, proste przytulenie, zbicie piątki, zagadanie, że chodź, dokrejecie folię, zrobię z ciebie konfietkę, cukierek, potrafi rozładować emocje.
W środek nocy stała grupa około 300-400 osób, z czego było masa małych dzieci i pierwsze grupy, które się przedostawały, nie miały czapek, nie miały rękawiczek, były wymarznięte te dzieci. Ponury widok.
W tych dzieciach uderzające jest to ich spokój. One grzecznie stoją w tej kolejce. Jak ktoś ma dzieci, to widzi. Te dzieci potrafią się niecierpliwić, kręcić. A tutaj te dzieci stoją cierpliwie, uśmiechają się, nie biegają, nie szaleją, nie wiszczą, nie krzyczą, nie płaczą. One po prostu grzecznie, cierpliwie znoszą trudy tej podróży.
Strażnicy graniczni, którzy wyławiali je z tłumów, wysyłali na początek do odpraw, żeby czym szybciej mogły się dostać do namiotu. Często było tak, że kobiety miały dzieci na rękach, do tego dwie torby. Oferowaliśmy, że weźmiemy to dziecko na ręce, tą walizkę pod pachę, pomożemy podjechać, żeby się szybciej odprawiły, żeby miały ręce wolne do paszportów. Przynosiliśmy im okłady żelowe, które wygrzewaliśmy w karetkach, w termoboksach i rozdawaliśmy. Potem zauważyliśmy, że dobrym pomysłem było załatwienie mnóstwa par małych rękawiczek dla dzieci. I to się bardzo sprawdziło. Podkłady żelowe szły z rąk do rąk. Było tak, że oni przechodząc przez odprawę przynosili nam te kłady, zaraz je dezynfekowaliśmy, grzaliśmy i z powrotem wracały na pas. Nie mieliśmy jak wyłowić tych dzieci. Się stawało obok tej grupki, powiedziało po polsku. Oni odpowiadali po ukraińsku, oni się śmieją ze mnie, ja się śmieję z nich, że nie znamy języka. To trochę sytuację rozładowuje. Prosiliśmy dzieci, żeby podnosiły ręce do góry, tak jak do żaróweczek do wkręcania. Ze zgodą strażnika granicznego można było wejść w ten tłum, sprawdzić te ręce i rozdać rękawiczki, tam tyle par, ile mieliśmy i te okłady żelowe. My niekoniecznie rozmawialiśmy po ukraińsku, a komiczne, bo młodsi ludzie to się po prostu śmiali. My się śmiejemy, oni się śmieją. Taki był w sumie śmiech przez łzy. Wszyscy jednak mamy świadomość, dlaczego tu jesteśmy i co się dzieje niedaleko.
A chwilę zwątpienia? Jak jeszcze nie było tych namiotów straży pożarnej tutaj na granicy i zobaczyłem, jak mama przewija malutkie dziecko na krawężniku. Dziecko było przewijane tutaj na mrozie. Bardzo mocno mnie to uderzyło, zacząłem sobie zadawać pytania, o co my tutaj kurczę walczymy. My jesteśmy fundacją, wolontariuszami, a państwo nie reaguje. Na szczęście od jakiegoś czasu to się już troszeczkę zmieniło i jest lepiej. Kiedy ostatni raz spałem? Przedwczoraj spałem, ale jakoś nie odczułem zmęczenia. Adrenalina pozwala je zniwelować. A czas to odpoczynek? W zależności od sytuacji. Jeżeli nie mamy dużego ruchu na granicy, więc możemy się podzielić. Teraz jest to z kilkunastu. Możemy sobie wyodrębnić jakiś tam czas na spokojny odpoczynek, na zregenerowanie się, na spanie, na jedzenie. Natomiast jeżeli roboty jest dużo, czekamy do pierwszej okazji, kiedy taki czas się pojawi, że będzie troszeczkę luźniej. To jest praca na pełnych obrotach, takie 100% człowiek daje z siebie i przez to też czuje, że żyje.
Często jest tak, że ludzie uciekając pakują swoje całe życie w ciągu 5-10 minut. I bardzo dużo osób zapominało o lekach, które na co dzień przyjmowały. Problemy z ciśnieniem, problemy z krzepnięciem. Było dużo sytuacji, kiedy trzeba było zebrać wywiad medyczny, działać jako pierwsza pomoc, żeby zabezpieczyć tego pacjenta, żeby miał możliwość dojazdu do swojego tam docelowego miejsca lub do punktu recepcyjnego i dalej już tam będą poradnie specjalistyczne się tym zajmowały. Dużo było sytuacji nagłych, gdzie było trzeba wypytać pacjenta o to, kiedy ostatnio jadł, pacjenci byli półprzytomni lub nieprzytomni, do karetki wnoszeni, co oni jedli, bo często się zdarzało, że ta woda była stara, jakaś w butelce od paru dni lub nabrana z nie wiadomo jakiego źródła. Dużo było dolegliwości żołądkowych. Trzeba było sanitarny wywiad zebrać.
No i opanować ludzki szok. I tak powoli tłumaczyć, że halo, tu ziemia, wszystko będzie w porządku. Oni też się mogą nieracjonalnie zachowywać.
No to ten przykład mamy dobry tego zachowania, jak kobieta. Co u ciebie wylądowała tak, koniec końców? Tak. 17-latka, tak?
Tak, 17 lat. Z babcią.
Z babcią, a babcia około 80? Coś w tym stylu.
Zdecydowanie tak.
Była tutaj na przejściu od 2 dni w budynku i chciała jechać do Włoch. Siedziała i rozmawiała ze swoją rodziną czy przyjaciółmi, że dobrze będzie do nich jechać, ale siedzi. I od 2 dni siedziała, żadnej czynności nie podjęła. Dość skomplikowane.
Potem też zaczęła twierdzić, że ona wraca na Ukrainę. Moja rodzina od dawien dawna się przemieszczała. Niektóre osoby bywały i w Charkowie, i w Winnicy, i gdzie tylko można, ale mam też rosyjskie korzenie. Z rodziną rosyjską od 14 roku kontaktów nie mamy zbytnio ożywionych z wiadomych powodów. Oni są po tamtej stronie barykady, a ja jestem po tej stronie barykady. Wiedzą to, co usłyszeli w telewizji, a ja wiem to, co widziałam na własne oczy, bo dla mnie wojenna historia zaczęła się 8 lat temu. Ja miałam 19 lat. I ja musiałam się pogodzić z tym, że mojego męża mogą zaraz zabrać, bo jest pobór. Tam trupy przywozili. Widok tych płaczących matek jeszcze 8 lat temu. W każdym mieście ktoś tam wojował, ktoś tam jeździł na wojnę i jak przywozili te trupy, no to były takie specjalne miejsca. Te matki się tam zbierały jakieś kwiaty zostawić i wyły. I to jest to, co ja pamiętam z 14 roku. Najpierw widzisz czołgi na paletach, że jadą. Potem widzisz grupy tych mężczyzn. Patrzysz im w oczy, a niektórzy wtedy mieli no po 19-20 lat, tak jak ja wtedy miałam. A potem niektórzy wracają w trumnach. Jak się wejdzie na cmentarz, na przykład w Łódzku czy we Włodzimierzu Wońskim, to są specjalne nowe sektory, wydzielone takimi ukraińskimi flagami. To nie jest dla mnie nowa historia. Oni przez 8 lat, jak nie przez 9, szykowali się do tego i to tak dość porządnie. Takie bestialstwo i to jest tak straszne, że tu się już kończy wszystko, tu się kończy człowieczeństwo. Koniec człowieczeństwa to jest.
Tłumacza. I rozmawiałem z tym tłumaczem na temat tego pacjenta, którego wczoraj tutaj przywieźliśmy. Trzeba było go po prostu przetransportować. Mamy lekarzy i mamy Katię tłumaczkę.
Pacjent leżący, porażenie.
Pacjent leżący z porażeniem czterokończynowym i ubytkami neurologicznymi. No to co, dzwonimy
do... To dzwoń po karetkę, blokujemy pacjenta do rodziny, do agroturystyki i będą mieli przynajmniej dach nad głową i święty spokój. Ktoś ich przyjmie, ktoś im da dach nad głową i ktoś się nimi zaopiekuje tutaj 50 km od Dorochuska.
Przyjechałam z dwójką dzieci, które się martwią, jak tam ojciec może zostać w domu. Terytorialna obrona, on nie był wojskowym, ale powiedział, że nawet żeby był szans wyjechać, to bym nie dał rady tego zrobić. Zostawić swoich kolegów, którzy tam stoją po nocach, po dniach. Się nazywa blokpost, bo jest dużo samochodów, które uciekają gdzieś dalej od tych miast i nie wiadomo, kto jedzie w tym samochodzie, także oni muszą sprawdzić dokumenty, kto wjeżdża, kto wyjeżdża, żeby był spokój.
То, что творится в Украине, это просто не передать словами. Люди страдают, и как бы никого этого не волнует. Спасибо большое, что хоть Польша помогает, все остальные страны, как бы это очень приятно. То, что нас никто не оставил, и как бы есть помощь от людей. Вот прям большое спасибо за это.
Bardzo jesteśmy zaskoczeni tym, jak tutaj nas Polacy przyjmują.
I dziękuję dla wszystkich, którzy tu pomagają.
To miał być jeden wyjazd busem. Zobaczyłem post na Facebooku kolegi Stefana z Fundacji Podlascy Aniołowie. Potrzebny transport humanitarny na granicę. Na początku zaczęliśmy od Zosina. Pojechaliśmy do ośrodka typowego dla uchodźców. Tam zapytaliśmy ludzi, czy ktoś chciałby jechać do Białegostoku. Większość celowała w kierunki Warszawa, Poznań, Gdańsk, Katowice. Większe aglomeracje. Cały czas musiałem tłumaczyć tym ludziom. Nie znajdziecie niczego lepszego niż u nas, ponieważ tam bardzo dużo ludzi z Ukrainy już wyjechało. I musiałem bardzo przemawiać długo do tych ludzi, żeby ich w ogóle zabrać. Musiałem zdobyć ich zaufanie, musiałem pokazać swoje córeczki. Dzięki Fundacji Podlascy Aniołowie zaczęliśmy wzbudzać zaufanie, zaczęliśmy poznawać cały sztab ludzi, którzy tutaj pracują. Poznaliśmy ludzi na granicy, przywieźliśmy jako Podlascy Aniołowie prywatnymi samochodami w większości około 400 osób. Wysyłaliśmy również autokary, bo mamy jeszcze lokalizację hotelową, na przykład w Augustowie, no to tam mamy zakwaterowanych 200 osób.
Właściwie teraz nie niesiemy tyle pomocy stricte medycznej, co taką humanitarną, jak rozmowy z ludźmi i pomaganie, załatwianie transportu, wydzwanianie do znajomych z fundacji, żeby przyjechali, bo są potrzebni tutaj auta, że potrzebne są miejsca w Białymstoku, że w Białymstoku też tym ludziom trzeba coś tam zapewnić.
Staramy się im szukać miejsc takich, w których faktycznie mogą się przespać, najeść i pojechać dalej, ale też mamy miejsca, gdzie rodziny chcą ich przyjąć na dłużej, a nawet zostawić w swoich domach, dać im pracę, wyżywienie, zaopiekować się nimi. Chcielibyśmy też, żeby te dzieci, które przyjeżdżają, żeby mogły zostać w tych szkołach, będą poznawali nowe osoby. Gdyby moje dziecko musiało uciekać razem z nami, to chciałbym, żeby już zostało w danym miejscu, bo dla dzieci to będzie kolejny szok, jeżeli będą zmuszone uciekać gdzieś dalej z powodu tego, że nie będą miały środków finansowych, nie będą wspierane przez rząd czy przez innego rodzaju instytucje. Czekamy na pomoc rządową. Ludzie dobrej woli są, my też jesteśmy. Każdy miał przeznaczone jakieś tam środki finansowe na tą pomoc. No a w danym momencie już powoli to się wyczerpuje. Dlaczego zacząłem pomagać? Mam dzieci. Widząc to wszystko, co się dzieje tam, czułem, że jestem tu potrzebny i że chcę pomóc jak największej liczbie tych dzieci.
Ty patrzysz na te dzieci i masz taką świadomość, że nie ty powinnaś te łzy oglądać, że to powinni oglądać ci wielcy tego świata. A oglądamy je my. Czasami płaczemy razem z nimi, czasami dajemy im wsparcie. No różnie bywa, jesteśmy tylko ludźmi. I aż ludźmi.
chciałem ci opowiedzieć historię anioła. A to wysłyszeliście chyba, nie? Stojąc przed halą w Chełmie, przed Mosirem, gdzie uchodźcy mogą się zatrzymać, są tam alokowani, spojrzałem na ziemię i znalazłem coś niesamowitego. Jesteśmy Fundacją Podlascy Aniołowie.
Medalik?
To jest Michał Anioł, który leżał na ziemi. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Odpowiednia organizacja na odpowiednim miejscu, odpowiedni człowiek w odpowiednim też miejscu. Zdarzają się takie fajne rzeczy, gdzie nam ta góra trochę pomaga.
Był to reportaż Renaty Redy Pod skrzydłami aniołów. Opowiadali Katarzyna Piątkowska, Daniel Bielenia, Tomasz Białokozowicz i inni.